pan prezydent w tej uroczystości mógł uczestniczyć. No ale oczywistą rzeczą jest też, że nikt pana prezydenta zmuszać nie będzie.
Dodaje także były minister sprawiedliwości i senator KO Krzysztof Kwiatkowski. Ale poseł PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk krytykuje sędziów i marszałka Sejmu, który wraz z notariuszem będą uczestniczyć w ślubowaniu.
To jest po prostu rozwalanie państwa w sposób bezprecedensowy. Włos się jeży na głowie, którego nie mam za dużo.
Dlatego polityk Prawa i Sprawiedliwości liczy, że powiązany z PiSem prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuści, by nielegalna jego zdaniem czwórka rozpoczęła pracę w Trybunale. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Prokuratura sprawdzi działalność największej polskiej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jej klienci informują o problemach z dostępem do środków oraz realizacją operacji finansowych. Sprawa dotyczyć może około 3 milionów Polaków. W tle są także kontakty polityków prawicy z giełdą kryptowalut. Więcej o tym Maciej Kluczka.
O ustaleniach ABW w tej sprawie poinformował premier. Fundacja Przemysława Wiplera i Fundacja Zbigniewa Ziobry miały dostać od właściciela giełdy kryptowalut odpowiednio 450 i 300 tysięcy złotych.
Bardzo dramatyczne pytania. Dlaczego PiS, Konfederacja i prezydent, dlaczego blokują te rozwiązania?
Ziobro z PiSu zaprzecza. Wipler z Konfederacji odrzuca zarzuty, że miało to wpływ na jego głosowanie nad ustawą o nadzorze nad rynkiem kryptowalut. Faktem jest to, że do tych wpłat doszło na chwilę przed głosowaniem Sejmu, mówi poseł Centrum Mirosław Suchoń, członek Sejmowej Komisji Służb Specjalnych.
Bardzo poważne zagrożenie korupcją polityczną.
Donald Tusk zaapelował, by Sejm jak najszybciej podjął próbę obalenia drugiego weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Maciej Kluczka, TOK FM.
Swój projekt w sprawie nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów 4 miesiące temu zapowiedział prezydent. Do tej pory projektu nie ma. Dziś minister edukacji Barbara Nowacka ma ogłosić decyzję w sprawie tego, czy edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym przedmiot, wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu edukacji, jest nieobowiązkowy. Na zajęcia chodzi co trzeci uczeń. Dziś najwięcej słońca na zachodzie, a na pozostałym obszarze przewaga chmur. We wschodniej połowie kraju miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w Karpatach i w Bieszczadach popada śnieg. Termometry pokażą w ciągu dnia od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 6 w centrum i 10 na zachodzie kraju.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa. A nasze spotkanie, które potrwa do 9:00, zaczynamy oczywiście jak zawsze od przeglądu prasy. Im głośniej i bardziej pompatycznie Donald Trump ogłasza swoje zwycięstwo nad Iranem, tym wyraźniej widać rozmiar jego klęski, pisze w Gazecie Wyborczej Bartosz Wieliński. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma osobowość rzezimieszka, który atakuje słabszych, a z silniejszymi nie zadziera, a gdy przypadkowo zadrze, szybko się z konfrontacji wycofuje. By podporządkować sobie Iran, nie wystarczyło jednak zabicia Ajatollaha, ani dziesiątek polityków wojskowych czy funkcjonariuszy służb specjalnych. Dziś rządzony przez ludobójczy reżim Iran triumfuje. Trump w konflikt zainwestował cały autorytet Stanów, łamał prawo międzynarodowe i umowy handlowe, wystawiał na strzał sojuszników, ujawnił światu słabość przemysłu zbrojeniowego, który nie nadąża z uzupełnianiem arsenałów, i sił zbrojnych, które nie radziły sobie z tanimi irańskimi dronami. Okazało się też, że nawet największa armia świata nie jest w stanie pokonać wroga, jeśli nie wie, jakie cele ma osiągnąć. A trudno tu nie wspomnieć, że irańska awantura to pochodna amerykańskiej polityki wewnętrznej, katastrofalnych sondaży, coraz gorszej sytuacji gospodarczej i afery wokół odtajnianych akt przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Historia zna przypadki, gdy krótkie wojny, które miały dać szybkie zwycięstwo, przykrywające krajowe problemy, kończyły się katastrofami. Tak jest i tu. W Gazecie Wyborczej także o tym, że PiS potrzebuje zamachu na krzyż. Prawica sugeruje, że piątkowy pożar tzw. krzyża papieskiego w Warszawie nie był dziełem przypadku. Do pożaru doszło w Wielki Piątek. Dzień przed pożarem przypadała rocznica śmierci Jana Pawła II. Ludzie ustawiali pod krzyżem znicze i składali kwiaty. Policja ustaliła, że do pożaru doszło najprawdopodobniej właśnie w wyniku zajęcia się ogniem zniczy oraz sztucznych kwiatów pozostawionych pod krzyżem. Wykluczyła też działanie osób trzecich. Od samego początku politycy prawicy sugerowali jednak, że pożar mógł nie być dziełem przypadku. No i oczywiście najdalej posunął się, no kto? Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej w rządzie PiSu, propagator tezy o tym, że katastrofa smoleńska była wynikiem zamachu. Na koncie na X, które prowadzi od lat, pojawiły się w weekend 3 wpisy poświęcone pożarowi przed kościołem. Nawet jak na Antoniego Macierewicza, brzmiał jednak tak egzotycznie, jakby doszło do włamania na jego konto. Cytuję. Analiza śladów pożarowych wskazuje na umyślne podpalenie Krzyża Papieskiego w Warszawie. Charakter spalania sugeruje wprowadzenie do wnętrza konstrukcji cieczy łatwopalnej i jej zapalenie. Dowodem jest równomierne zwęglenie elementów ścianek od strony dolnej części podstawy, czytamy w tym komunikacie Macierewicza, a w kolejnym jego wpisie zapewniono, chcę podkreślić, że zapis jest wynikiem prac wybitnego członka podkomisji smoleńskiej, jakżeby inaczej. Gazeta Wyborcza poprosiła biuro prasowe PiSu o potwierdzenie autentyczności wpisów na koncie Macierewicza, ale odpowiedzi gazeta nie otrzymała. Natomiast autor Michał Wojtczuk zapytał eksperta Rafała Chwedoruka, politologa Uniwersytetu Warszawskiego, dlaczego politycy PiSu podsycają niewiarę w przypadkowe zaproszenie ognia pod krzyżem. I profesor odpowiada, że prawica ma bardzo długą tradycję tłumaczenia procesów dziejowych teoriami spiskowymi. W Polsce eksplodowały one po katastrofie smoleńskiej, więc jak mówi profesor Chwedoruk, powinniśmy być zdziwieni, gdyby na prawicy nie było teorii spiskowych o pożarze krzyża. Rzeczpospolita, szanowni państwo, pyta, kto zadba o drugie życie agentów. Chodzi o newralgiczne dla bezpieczeństwa państwa służby, takie jak ABW, CBA, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego. Według szacunków, bo oficjalną skalę okrywa tajemnica, rocznie odchodzi z nich po kilkudziesięciu funkcjonariuszy o wysokich kompetencjach i unikatowej wiedzy. W ciągu 5-10 lat odejdzie od kilkuset do nawet tysiąca osób, a państwo nie robi nic, by ich zagospodarować. I teraz taki bardzo ciekawy przypadek. Echem odbiło się zdemaskowanie rzekomego hiszpańskiego dziennikarza, który okazał się rosyjskim szpiegiem Pawłem Rubcowem, działającym na rzecz GRU. Ale mało kto interesuje się, co dzieje się z jednym z autorów tego sukcesu, jakim było odkrycie szpiega. Znam osobiście tę sytuację. Analityk kontrwywiadu z ABW, który rozpracował sprawę Rubcowa, pracuje teraz w jednym z powiatowych urzędów pracy na wschodzie Polski za minimalną krajową. A to specjalista najwyższej klasy ze znakomitą znajomością języka rosyjskiego, ekspert od rosyjskiej dezinformacji, doktor nauk o bezpieczeństwie w trakcie habilitacji. Wybitny umysł, tak naprawdę dzięki jego analizom udało się ustalić, że Rubcow to oficer GRU, a nie żaden dziennikarz, mówi Rzeczpospolitej Artur Chodziński. To oczywiście ekstremalny przykład marnotrawienia wiedzy i doświadczenia funkcjonariusza po jego odejściu ze służby, no ale wygląda to zazwyczaj tak, że odchodząc na emeryturę, funkcjonariusz służb dostaje odprawę, pamiątkowy gadżet, przypomnienie od szefa o obowiązku zachowania tajemnicy, no i życzenia powodzenia na dalszej drodze życia. Kiedy trochę okrzepnie poza służbą, zaczyna szukać zajęcia. Tyle, że funkcjonariusze służb mają ubogie CV, zwykle składa się ze skończonych studiów i pracy przez 20 lat w służbach. W efekcie często kończy się przydziałem do ochrony. To właśnie spotkało emerytowanego oficera wywiadu z długim stażem pracy na wschodzie. Rekruterka mu zaproponowała. To na dyżurkę. Jak w bezpieczeństwie pan robił? Oficer ofertę przyjął, ale założył sobie konto na LinkedInie i wkrótce dostał dużo lepszą ofertę z firmy doradczej zarejestrowanej na Cyprze z kapitałem, którego nikt nie sprawdził, lecz na starcie z pensją trzykrotnie wyższą niż zarabiał w służbie. Chodziło o usługi konsultingowe. No i oczywiście problemem jest to, że państwo nie ma żadnej kontroli nad tym, gdzie po odejściu z ABW, SKW, AW i tak dalej zatrudniają się dawni funkcjonariusze. Mogą pójść na przykład do firm powiązanych z Rosją. A państwo się nawet o tym nie dowie, jeśli ktoś sam się tym po prostu nie pochwali. Dziennik Gazeta Prawna i Michał Potocki, który pisze o węgierskich wyborach. Zakładając, że w niedzielę faktycznie Węgrzy postawią na zmianę, Viktor Orbán stanie przed dylematem, co z tym fantem zrobić. Obecność rosyjskich konsultantów i skala łamania zasad w dotychczasowej praktyce rządów Fideszu wskazują na możliwość, ale nie na pewność, że rząd może szukać pozaprawnych sposobów utrzymania władzy. Czy Orbán odważy się na anulowanie wyników, powołując się na przypadek Rumunii, gdzie unieważniono pierwszą turę, gdy wygrał ją altprawicowy Georgescu? W Bukareszcie powołano się na obcą ingerencję w kampanię. Tymczasem Orbán wprost nazywa Madziara agentem Brukseli i Kijowa. A może spróbuje sfałszować wyniki? Waszyngtonu bać się nie musi Donald Trump w obecności Erdoana, oskarżanego o poprawianie własnych rezultatów w Turcji. Z podziwem mówił o nim, że na fałszerstwach wyborczych zna się jak mało kto. Z racjonalnego punktu widzenia nie powinien robić nic. Madziarowi większość konstytucyjna nie świeci, a bez niej nie uda się odbetonować systemu politycznego. Fidesz może po prostu przeczekać kadencję Tisy, blokując jej zamierzenia, by triumfalnie wrócić do władzy na fali rozczarowania nieskutecznością obecnej opozycji. Wracam jeszcze do Gazety Wyborczej, bo tutaj Iwona Szpala i Agata Kondzińska piszą o tym, co ma się dziś wydarzyć. O 12.30 wchodzi w życie plan B w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zaprosili na dziś do Sejmu, gdzie wczesnym popołudniem mają złożyć ślubowanie. Dwoje sędziów, których zaprzysiągł Nawrocki, nie stawiło się dotąd w Trybunale Konstytucyjnym i jak nieoficjalnie ustaliła Wyborcza, sędziowie Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek mają przyjechać dzisiaj na Wiejską. Sędziowie w ogóle spieszą się, ci cztery, a właściwie czworo, z tą uroczystością w Sejmie, by chronić właśnie tych, którzy mieli już uroczystość ślubowania, by nie dać prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu pretekstu do dyscyplinarek. Ten były prokurator krajowy, ziobrysta, a wcześniej poseł PiSu, który kieruje dziś Trybunałem, zażądał, by nowi sędziowie rozpoczęli pracę natychmiast i zajęli się sprawami ważnymi dla obywateli. Nie posłuchali, nie stawili się do tej pory w Trybunale Konstytucyjnym, o czym Państwa informowaliśmy w TOK FM. Ale z tego, co dowiaduje się Wyborcza, dzisiaj cała szóstka po tej sejmowej uroczystości stawi się do pracy w Trybunale. No oczywiście Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, groził już wczoraj na portalu X, napisał: osoby, które jutro wezmą udział w happeningu czaszastego, myśląc, że zostaną po tym pseudoślubowaniu sędziami Trybunału Konstytucyjnego, złamią prawo. Czarzasty też złamie prawo, zapowiedział złożenie wniosku do prokuratury w tej sprawie. Oczywiście nie ma wątpliwości, Mariusz Błaszczak, że Żurek się tym wnioskiem nie zajmie, ale PiS będzie o tym wniosku pamiętał, rzecz jasna. Natomiast w rozgrywce o Trybunał Konstytucyjny i tak ostatni ruch należy do prezesa Trybunału. To Święczkowski bowiem zdecyduje, czy wpuści do gmachu przy Alei Szucha dwójkę, czy wszystkich wybranych przez Sejm sędziów. No i to jest oczywiście pytanie dnia, bo to, że to ślubowanie się odbędzie dzisiaj w Sejmie, to, że ta szóstka pójdzie do Trybunału Konstytucyjnego, chcąc podjąć obowiązki zawodowe, no to jest już jasne jak słońce pytanie, co się wydarzy przy zamkniętej przecież bramie prowadzącej do ogrodów, czy też na dziedziniec przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego i czy tę czwórkę na przykład trzeba będzie wprowadzać do budynku przy wsparciu policji albo jakichś innych służb. W Gazecie Wyborczej przeczytają Państwo także o tym, że prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Szczuckiemu. Chodzi o zatrudnianie pracowników od kampanii wyborczej na fikcyjne etaty w Rządowym Centrum Legislacji. Czas na przegląd prasy dobiegł końca. Zapraszam Państwa teraz na informacje, a po nich dr Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Będziemy rozmawiać o węgierskich wyborach.
Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
a Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
To jest ten dzień. Król ma dla ciebie coś specjalnego. Dziś w Burger King czwartkowa Whoppermania. Kupujesz jednego Whoppera, a drugiego dostajesz gratis. Podwójnie legendarny smak. Więcej grillowanej na ogniu wołowiny i jeszcze więcej powodów, żeby wpaść do Burger King. Każdy się wybiera po ekstra Whoppera. Whoppermania. 1+1 tylko dziś w Burger King.
Chcę rzucić palenie.
Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
Desmoxan. I już nie palisz.
Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUV Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Amerykański prezydent jest zawiedziony postawą niektórych sojuszników, powiedział po spotkaniu z Donaldem Trumpem sekretarz generalny NATO. Mark Rutte unikał jednak odpowiedzi na pytanie, czy USA wyjdą z NATO. Pytany o ewentualne kary dla sojuszników, o których donosi Wall Street Journal, polegające na przeniesieniu amerykańskich wojsk z krajów uznanych za nielojalne, takich jak Niemcy i Hiszpania, do Polski, Litwy, Rumunii czy Grecji, Rutte nie zaprzeczył tym doniesieniom. Doby po wejściu w życie rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Porozumienie stoi pod znakiem zapytania. W nocy Hezbollah wznowił ostrzał północnego Izraela w odpowiedzi na izraelskie naloty na Liban, a irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zablokował żeglugę w cieśninie Ormuz. Dziś rano polskiego czasu Donald Trump zapowiedział, że wszystkie amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie, w tym zgromadzone tam okręty, samoloty i personel wojskowy, pozostaną w pobliżu Iranu, dopóki Teheran w pełni nie zastosuje się do porozumienia o zawieszeniu broni. W związku z przez Izrael włoskiego pojazdu misji pokojowej UNIFIL w południowym Libanie, MSZ w Rzymie wezwało na dywanik ambasadora Izraela. Pojazd wojskowy z włoskiego konwoju sił ONZ jadącego w kierunku Bejrutu został trafiony strzałami ostrzegawczymi przez siły zbrojne Izraela, by zablokować jego przejazd. Nikomu nic się nie stało. Atak potępiła premier Giorgia Meloni, która uznała, że było to niedopuszczalne i zaznaczyła, że doszło do naruszenia rezolucji ONZ. Biały Dom ogłosił pakiet dużych zakupów węgier w Stanach Zjednoczonych obejmujących sektor energetyczny i obronny. Doszło do tego bezpośrednio po wizycie w Budapeszcie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który przyleciał do węgierskiej stolicy, by wesprzeć przed niedzielnymi wyborami premiera Węgier, Viktora Orbana.
TOK FM, czas na sport. Błażej Kulesza zapraszam. Piłkarski Puchar Polski trafi do województwa śląskiego. Chociaż drugi z półfinałów dopiero przed nami, to za sprawą skromnego zwycięstwa 1-0 Górnika Zabrze nad Zawiszą Bydgoszcz stało się jasne, że finał rozgrywek będzie pojedynkiem drużyn z jednego województwa. Bramkę na wagę awansu zdobył dla klubu z Zabrza Iwan Kadimi w 32 minucie. Do końca meczu trzecioligowiec z Bydgoszczy nie znalazł sposobu na pragmatycznie grających Zabrzan pod wodzą Michala Gaszparika.
Nie był to ładny mecz, ale to są pucharowe mecze, które trzeba wywalczyć. Uczymy się i takie te nieładne mecze wygrywać. Chłopacy powalczyli na tym boisku i zdecydowała właśnie jedna okazja, bo dużo okazji z jednej, z drugiej strony nie było.
Zabrzanie na awans do finału Pucharu Tysiąca Drużyn czekali ćwierć wieku. Teraz pozostaje im poczekać na rywala w finale. Będzie nim albo Raków Częstochowa, albo GKS Katowice. Drugi z półfinałów z drużynami z Ekstraklasy zacznie się o 18.30. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu i awansował do trzeciej rundy prestiżowego turnieju w Monte Carlo. Nasz tenisista pokonał Węgra Fabiana Morożana 6-2, 6-3, a zajęło mu to niewiele ponad 70 minut. Polak po meczu nie krył zadowolenia.
Mega się cieszę ze zwycięstwa, z kolejnego tutaj zwycięstwa na Mączce i cieszę się, że coraz lepiej powoli buduję formę i na pewno też zwycięstwa cieszą i dodają pewności siebie.
Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Monakijczyk Valentin Verschero, który w poprzedniej rundzie wyeliminował Włocha Lorenzo Mosettiego. Polska pokonała na wyjeździe Słowację 34-21 w piątej kolejce Pucharu Europy Piłkarek Ręcznych. Biało-czerwone zanotowały drugie zwycięstwo w tych rozgrywkach. W niedzielę w Radomiu zagrają z Rumunkami o awans do turnieju finałowego, ale muszą wygrać różnicą co najmniej 6 bramek. PGE Budowlane Łódź po zaciętym boju w Opolu pokonały zespół Unii 3-2 w drugim półfinałowym meczu Tauron Ligi i zagrają o złoty medal Mistrzostw Polski. Po raz pierwszy od 7 lat. Drugie finalistki wyłoni sobotni mecz Dewelopresu Rzeszów z BKS Bielsko-Biało. Tam w meczu do dwóch wygranych jest remis po 1. Teraz czas sprawdzić, jaka czeka nas pogoda.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Pogoda czeka nas taka, że temperatura nie przekroczy dziś 10 stopni. Maksymalnie 4 stopnie będą na wschodzie Polski, od 5 do 8 w centrum, na północy i południu, 9 na zachodzie. I tu najładniej, niebo prawie bezchmurne, na wschodzie i południu może padać deszcz, a miejscami deszcz ze śniegiem.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku jest z nami dr Andrzej Sadecki, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
W jednej ze swoich analiz sytuacji na Węgrzech przypomniał pan taką deklarację Orbana, że zamierza on rządzić co najmniej do 2034 roku, a więc łącznie byłoby to 28 lat. Na razie jednak wygląda na to, że to widmo utraty władzy przez Fidesz krąży nad Budapesztem. Zastanawiam się, czy politycy, którzy eufemistycznie rzecz ujmując, mają sporo za uszami, mogą się tak po prostu wycofać do ław opozycyjnych, tę władzę po prostu oddać, bo przez 16 lat idzie się do sytuacji przyzwyczaić i zmianę traktować jak koniec świata.
Faktycznie sporo na to wskazuje, że Orban władzę może stracić w niedzielnych wyborach. Opozycja przewodzi w sondażach. Oczywiście tu jest sporo znaków zapytania, bo mamy specyficzną ordynację wyborczą węgierską i tutaj Fidesz może jeszcze liczyć na pewne przewagi. Natomiast
sondaże też
się
zwykle nie chwytają diaspory węgierskiej, tak? A ona przecież jest liczna, ma prawa wyborcze, może głosować korespondencyjnie, a nawet nie trzeba zaklejać koperty z oddanym głosem, więc to też oczywiście będzie miało wpływ na wynik wyborów.
No właśnie, jest kwestia głosów diaspory, jest kwestia kształtu okręgów jednomandatowych, które sprzyjają Fideszowi. Są też doniesienia o tym, że głosy są kupowane przez Fidesz na prowincji. Oczywiście nie wiemy, jaka jest skala, natomiast to wszystko może mieć wpływ na wynik, ale mimo wszystko sondaże są naprawdę w tej chwili w bardzo obiecujące dla opozycji i myślę, że Orbán staje przed perspektywą utraty władzy po 16 latach i te plany rządzenia do 2034 wydają się coraz bardziej wątpliwe.
No to wracam do mojego pytania. Czy Viktor Orbán odda władzę, czy też posunie się do przemocy politycznej?
No, to oczywiście jest zasadnicze pytanie, na które nie znamy jeszcze odpowiedzi. Wydaje się, że Orbán, no, jak na razie nigdy nie posunął się tak daleko. Oczywiście on w tej chwili może być znacznie bardziej zdesperowany. Ja bym przypuszczał, że jeśli faktycznie TISA wygra wybory w niedzielę, to Orbán będzie robił wszystko, żeby utrudnić jej rządzenie. Mamy ten okres między wyborami a sformowaniem się nowego rządu, kiedy Fidesz będzie ciągle dysponował większością 2/3 w parlamencie. Oczywiście to będzie parlament już bez legitymacji politycznej, ale faktycznie będzie ciągle tą większością dysponował i może próbować Orbán utrudniać przyszłe rządzenie TISie. No i jeśli TISA zdobędzie większość zwykłą, która umożliwi jej stworzenie rządu, natomiast
uniemożliwi wprowadzenie jakichkolwiek zmian do systemu, tak.
To ciągle wpływy Orbana w instytucjach państwowych będą bardzo silne. Będzie kontrolował Sąd Konstytucyjny, Bank Centralny, Prokuraturę Generalną i tak dalej, więc wtedy być może Orbán zdecyduje się na przeczekanie. Natomiast jeśli TISA zdobyłaby 2/3 głosów, no to byłby scenariusz naprawdę głębokich zmian i bardzo szybkiego zniwelowania wszystkich wpływów Fideszu w państwie. To nie jest scenariusz bardzo prawdopodobny, chociaż ostatnie sondaże pokazują, że nie jest to zupełnie wykluczone i wtedy być może Orbán mógłby się posunąć do jakichś działań bardziej radykalnych.
Czy te wybory na Węgrzech mają charakter plebiscytarny? To jest takie głosowanie za tymi 16 latami lub przeciwko nim?
Zdecydowanie tak. Mamy dwie partie, które ze sobą rywalizują, czyli Fidesz Orbána i TISE Madziara, i to jest też plebiscyt między Orbanem a Madziarem, którzy w zasadzie no, są takimi symbolicznymi figurami tych obecnych Węgier i ewentualnej zmiany. Myślę, że wielu Węgrów jest zmęczonych 16 latami rządów Orbana. Minęła już ta obietnica względnego dobrobytu, którą Orbán zapewniał. Te ostatnie 4 lata były bardzo ciężkie dla Węgier gospodarczo ze względu na wysoką inflację i w końcu było to 16 lat, kiedy Orbán sprawował pełnię władzy, w zasadzie kontrolował wszystko, co się na Węgrzech działo, no więc cała odpowiedzialność idzie również na niego.
To skoro jesteśmy przy tej złej sytuacji gospodarczej, wiemy, że Fidesz, Orbán tracą, bo właśnie sytuacja gospodarcza jest zła, a Węgrzy żyją coraz biedniej. Politycy TISY twierdzą, że w ogóle ta sytuacja finansowa, gospodarcza jest katastrofalna. No to jeśli opozycja weźmie władzę w takich katastrofalnych warunkach, to czy zdoła tę władzę utrzymać? Bo pan mówił o tym, że brak większości konstytucyjnej uniemożliwia zmianę tego systemu, który przez ostatnich 16 lat Orbán tworzył. Natomiast jeżeli mówimy teraz o zawartości węgierskiego garnka, tak, o tym, co można, czego nie można do tego garnka włożyć, no to jeżeli opozycja nie poradzi sobie z tym wyzwaniem, jakim jest sytuacja gospodarcza, no to te nadzieje z nią związane zostaną szybko zawiedzione, no i TISA będzie się zużywać w nadzwyczajnym tempie, a za chwilę Fidesz może triumfować. I to będzie właśnie ta metoda na przeczekanie.
Faktycznie TISA wzbudziła ogromne nadzieje zmiany i tu stanie przed nią, jeśli wygra, spore wyzwanie, zwłaszcza, że jest to partia zupełnie nowa, tak? Składająca się z osób, które w polityce debiutują. Sam Madziar nigdy nie sprawował żadnych wyższych funkcji wykonawczych. Wszyscy jego kandydaci będą pierwszy raz w parlamencie.
Tak, to będą nowicjusze, którzy będą dopiero się uczyć polityki na żywym organizmie.
No właśnie, więc tu jest spore wyzwanie. On oczywiście przyciągnął różnych menadżerów z biznesu i w ten sposób liczy, że będzie w stanie zarządzać sytuacją, którą ewentualnie odziedziczy po Fideszu. No, on przede wszystkim ma nadzieję na odblokowanie funduszy unijnych i liczy, że to będzie impuls dla gospodarki.
18 miliardów euro plus 16 miliardów z programu SAFE.
No właśnie, więc to mogą być środki, które będą impulsem dla gospodarki. On też obiecuje przywrócenie pewności regulacyjnej, walkę z oligarchią. No, obiecuje, że jeśli środki nie będą odpływać do osób związanych z władzą, to sytuacja się poprawi. Ale oczywiście będzie to ogromne wyzwanie, zwłaszcza w obecnej niepewności międzynarodowej. No i tutaj pewnie Orban może upatrywać swoją szansę, że jeśli tej nowej władzy podwinie się noga, to po kilku latach będzie mógł on wrócić do rządzenia Węgrami. Chociaż oczywiście nie wiadomo, jak będzie wyglądać sytuacja w Fideszu, jeśli Orban przegra, no bo on jest liderem od tylu lat, jednak cała odpowiedzialność spada na niego i można się też spodziewać pewnych rozliczeń, więc tutaj różne scenariusze są możliwe.
Czy Madziar jest dla pana fenomenem społecznym, politycznym?
No jest absolutnie fenomenem. Dwa lata temu nikt o nim nie słyszał. Jest to zupełnie jakby nowa postać, której udało się przebić przez tą dominację Fideszu, dominację medialną, dominację w instytucjach. No on tak naprawdę jakby wymyślił politykę zupełnie na nowo. Głównie przebija się przez media społecznościowe i bezpośrednie kontakty z wyborcami. On w zasadzie, no to bardzo dobrze widać w ostatnich dniach, on kilka razy dziennie jest w różnych miejscach na Węgrzech, spotyka się z wyborcami. Wczoraj opublikowano mapę, na której widać, w jak wielu miejscach on był w ostatnich miesiącach, a w jak niewielu Viktor Orban, więc jest to kampania oparta na bezpośredni kontakt z wyborcami i właśnie bardzo silną obecność w mediach społecznościowych i stąd widać, że na Madziara chce głosować głównie pokolenie młodych ludzi, a Fidesz już dzisiaj jest w stanie liczyć jedynie na wyborców starszych i na prowincji.
Mm-hmm. Ale z drugiej strony sceptyczni wobec Madziara mówią, że Węgrzy nie wybiorą między dwoma różnymi politykami, tylko między starym a nowym Orbanem. Z takim sformułowaniem się spotkałam. W takim reportażu, który oglądałam, a który był poświęcony systemowi Orbana, jeden z dziennikarzy niezależnych węgierskich mówi, że Madziar jest tym, czym Fidesz był kiedyś i że nie zobaczycie go na marszu LGBT, wobec niezależnych mediów jest krytyczny, momentami nawet agresywny. No zresztą on był członkiem Fideszu, tak? I niektórzy twierdzą, że dlatego tak mu dobrze idzie, że on zna tę partię od środka. On też nie jest obrońcą demokracji liberalnej. No to jest figura polityczna, która zbudowała się właśnie na tej niezgodzie Węgrów na drożyznę i na złodziejstwo.
Myślę, że jego światopogląd faktycznie był ukształtowany w Fideszu. On jest politykiem, no chyba można by go nazwać centroprawicowym, chociaż on bardzo się stara unikać żadnych, wszelkich etykiet politycznych, ideologicznych, starając się przyciągnąć jak najszerszy elektorat. Tak, faktycznie on w wielu kwestiach nie różni się fundamentalnie od Fideszu, choćby w podejściu do imigracji bardzo restrykcyjnym, czy no, pewnie w takim światopoglądzie bardzo bardziej konserwatywnym, natomiast no, on się opowiada przeciwko wszystkim tym patologiom, które widzieliśmy w ostatnich latach rządu Fideszu, właśnie oligarchizacji, korupcji. No, opowiada się również za przywróceniem kursu zachodniego Węgier. Oczywiście tu nie idzie może bardzo,
poproszę ostatnie
bardzo
zdanie,
daleko w tych kwestiach. Natomiast on nie będzie politykiem, który będzie antyrosyjski, natomiast chce przywrócić konstruktywną rolę Węgier w Unii Europejskiej i w NATO.
Doktor Andrzej Sadecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tuż po informacjach połączymy się z Mateuszem Piotrowskim. Porozmawiamy o Trumpie.
Autopromocja.
To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość, o zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie, o zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan, jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja słuchaj co środę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Wielkie wietrzenie magazynów w RTV Euro AGD. Poczuj powiew okazji i skorzystaj z obniżek na tysiące produktów. Na przykład lodówka Beko 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. Teraz za 1999. A dodatkowo nawet do 50 rat 0% i aż do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Promocje do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
Remontujemy?
Remontujemy, ale nasze kredyty.
Uff, takie remonty to ja lubię. I to nasza wspólna decyzja.
Wspólna i dobra.
Wybierz kredyt konsolidacyjny w banku BNP Paribas i wyremontuj domowe finanse. Zbierz wszystkie raty w jedną lżejszą. RRSO 8,95%. Więcej na bnpparibas.pl i w oddziałach. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsolidacyjnego na 23 lutego bieżącego roku wynosi 8,95%. Warunkiem skorzystania jest spłata przynajmniej jednego zobowiązania bankowego spoza BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej. Materiał nie jest ofertą.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1895 zł. Teraz za jedyne 1695. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
Halo mobilki, dostarczam dobre wieści.
Teraz w salonach Volkswagen samochody dostawcze modele Transporter, Crafter i Caddy gotowe na każde wyzwanie Twojej branży. Dostępne są z 5-letnią gwarancją producenta, 250 tysiącami kilometrów pewności oraz leasingiem 102,9%.
A gdzie dostarczasz?
Sprawdź ofertę w najbliższym salonie Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, poinformowała w TVN24 minister edukacji Barbara Nowacka. Co ważne, nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej. Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym przedmiot, wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu edukacji, był nieobowiązkowy. Na zajęcia chodził co trzeci uczeń. Wszystkie amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie, w tym zgromadzone tam okręty, samoloty i personel personel wojskowy pozostaną w pobliżu Iranu, dopóki Teheran w pełni nie zastosuje się do porozumienia o zawieszeniu broni, zapowiedział Donald Trump. Zaledwie dzień po zawarciu w nocy z wtorku na środę porozumienia o zawieszeniu broni, jego trwałość stoi teraz pod znakiem zapytania. Główną osią sporu pozostaje zakres ustaleń. Biały Dom i Izrael stanowczo twierdzą, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Irańskie władze przekonują natomiast, że było to częścią porozumienia. Rosnące napięcie może bezpośrednio zagrozić zaplanowanym na sobotę rozmowom w Pakistanie, którego premier odgrywa rolę kluczowego mediatora. Sondaże są dziś bardzo obiecujące dla węgierskiej opozycji. Viktor Orbán staje przed perspektywą utraty władzy po 16 latach, ale węgierska ordynacja wyborcza jest specyficzna. Przekonuje w poranku TOK FM dr Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich.
Tutaj Fidesz może jeszcze liczyć na pewne przewagi. Jest kwestia głosów diaspory, jest kwestia kształtu okręgów jednomandatowych, które sprzyjają Fideszowi. Są też doniesienia o tym, że głosy są kupowane przez Fidesz na prowincji. Oczywiście nie wiemy, jaka jest skala. Natomiast to wszystko może mieć wpływ na wynik.
Ekspert wskazuje też na to, że jeśli węgierska opozycja wygra wybory tylko zwykłą większością, to będzie musiała funkcjonować w warunkach narzucanych przez instytucje przejęte przez ludzi Viktora Orbana. Strajk planuje na jutro personel pokładowy Lufthansa. Oznacza to, że niemiecki przewoźnik ponownie będzie odwoływał loty, a zakłócenia dotyczyć będą prawdopodobnie także lotów tej linii do i z Polski. Teraz jeszcze prognoza pogody. Najcieplej będzie na zachodzie 9 stopni i tu też najładniej niebo, prawie bez chmur. Na wschodzie i południu może padać deszcz, a miejscami też deszcz ze śniegiem. Na wschodzie polskie termometry pokażą maksymalnie 4 stopnie, od 5 do 8 będzie w centrum, na północy i południu.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku jest z nami Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chaos oczywiście może być strategią władz, bo prowokacje, zmiany zdania, nagłe zwroty, kontrowersje, szokowanie, to będzie dezorientować przeciwników. No i twórca tego chaosu będzie kontrolował dzięki temu narrację, wzmacniał swoją pozycję władz, bo nikt nie wie, co się wydarzy jutro. Ale kiedy patrzę na Donalda Trumpa, to myślę sobie, że chaos nie jest tym, co on zaplanował, tylko że to tak po prostu wychodzi. Wychodzi ze względu na to, kim Trump jest.
Tak, to znaczy tutaj mamy chaos, który, że tak powiem, jest absolutnie, no nie wie sam prezydent, co się wydarzy kolejnego dnia, i to nie jest tylko kwestia samego prezydenta, bo doskonale już wiemy z pierwszej kadencji, że to się da kontrolować, mając wokół siebie odpowiednie osoby, które powiedzmy mają zdolności zarządzania takim chaosem.
Ale ten bezpiecznik w tej kadencji został wykręcony przez Trumpa.
Całkowicie tak, dokładnie. Został z zamysłem wykręcony, zostali dobrani ludzie, którzy mają się z prezydentem w każdej kwestii zgadzać, i w związku z tym tej kontroli chaosu nie ma. Co więcej, znalazły się też osoby, które wydaje się charakterem w pewnym sensie odpowiadają prezydentowi. To znaczy też są chaotyczne, też tworzą, no jakby nie mówić, alternatywną rzeczywistość wokół siebie i żyją absolutnie przekonani, że ta alternatywna rzeczywistość, którą kreują, jest tą faktyczną. To jest przejmujące, jeżeli mówimy czy o prezydencie, no najpotężniejszym, jakby nie było państwa, czy szefie resortu odpowiadającego za siły zbrojne tego państwa, jak widać, chętnego do wojowania nadal w świecie.
Trump nie respektuje żadnych norm społecznych. On obraża, wyszydza, wyzywa. Na przykład, kiedy komentował śmierć byłego dyrektora FBI, który prowadził śledztwo w sprawie rosyjskich ingerencji w amerykańskie wybory w 2016 roku, to powiedział tak: cieszę się, że nie żyje. A kiedy ostatnio dziennikarz zapytał go: panie prezydencie, co pan powie Amerykanom, którzy nie popierają tej wojny, odparł: jesteście głupi. Czy Trump jest efektem polaryzacji politycznej, ale doprowadzonej do takiej najbardziej skrajnej, patologicznej postaci, kiedy właśnie można mówić to, co mówi Trump, o tych wyborcach, którzy głosują na jego konkurentów politycznych?
Znaczy, nie wiem, czy do skrajnej, tak? To znaczy, na ten moment tak, ale czy to nie jest zjawisko, które pozwoli, prawda, na to, żeby ta sytuacja w Stanach się jeszcze pogarszała? Niestety, ale bym tego nie wykluczał. To znaczy, ciężko jest mi sobie wyobrazić, że przyjdzie w amerykańskiej debacie jakiś taki moment uzdrowienia, w którym no, takie zachowania nie będą już akceptowalne. Tak na ten moment są. Niestety, raczej to się będzie, będzie się, prawda, pogarszać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest oczywiście Trump, on jakby rozumie, do pewnego stopnia rozumie, że ma na to przyzwolenie swoich wyborców. Przecież nikt tutaj nie reaguje. To się też podoba, że jest, nazwijmy to, ostry, jeżeli tak to można nazwać w tej swojej retoryce, ale no coś takiego jeszcze dekadę temu, prawda, było, czy dwie dekady temu szczególnie, byłoby po prostu no, dyskwalifikujące w pewnym sensie i widzielibyśmy opór samych członków partii, którzy wskazywaliby, że to jest po prostu za dużo. Tutaj oczywiście też mamy takie głosy pojedyncze, ale to są głosy pojedyncze, one giną w całkowitej przestrzeni zasadniczo. Jest przyzwolenie na to, żeby taki poziom komunikacji prowadzić. Już nie chodzi o to, czy on jest zbieżny z faktami, czy nie, ale po prostu o to, jak tutaj on wschodzi na poziom personalny i obrażania ludzi, w tym też swoich wyborców.
A czy istnieje coś takiego jak instrukcja obsługi Trumpa? O pewnych rzeczach wiemy, tak, że na niego nie działają kary, ale nagrody, że trzeba go nieustannie chwalić, że trzeba uznawać jego wielkość, wyższość, że trzeba mu potakiwać, ale nawet taka strategia zastosowana nie gwarantuje sukcesu w relacjach z Trumpem.
Tak. Wydaje mi się, że jeżeli jest taka instrukcja, to ona coraz bardziej się dezaktualizuje. Ja na przykład byłem do pewnego stopnia przekonany, że na Trumpa w tej kadencji działa wszystko, gdzie można podać argument zarobku dla Stanów Zjednoczonych, bądź ewentualnie jakieś strat, które mogłyby ponieść tak gospodarczo, że inwestycje, obietnice właściwie inwestycji wielomiliardowych działają bardzo dobrze. Wszystko zasadniczo, gdzie można dopisać ten symbol dolara i kilka zer, ma duży wpływ. Natomiast przy okazji właśnie no, chwilowo wstrzymanej wojny w Iranie nie widzieliśmy zupełnie tego wpływu negatywnych skutków gospodarczych. Tam były pewne wahania w administracji, ale zasadniczo to, że ceny paliw bardzo się podniosły, tak, że ropa skoczyła, że jest ryzyko tego, że inflacja zamiast spadać, to zacznie z powrotem nabierać tempa w Stanach Zjednoczonych, to w ogóle nie wpłynęło na Trumpa, co jakby pokazywało, no właśnie też jeszcze wraz z jego tymi komentarzami o tym, że ludzie są po prostu głupi, jeżeli nie rozumieją, że warto takie koszty ponieść, to by pokazywało, że Trump, jak tak mi się przynajmniej wydaje, albo on sam tak uważał, bądź mu w ogóle tak tłumaczono, że amerykański konsument jeszcze wytrzyma, tak, że jest jeszcze pewien poziom do osiągnięcia progu bólu, do którego można spokojnie sobie dostąpić. I tak może być oczywiście, albo z drugiej strony faktycznie też pewne rzeczy, które zakładaliśmy, że działają, przestają działać. W niektórych przypadkach i patrząc w ogóle na, nazwijmy to stylem Donalda Trumpa, jego komunikacji, tego jak się zachowuje i jak ta zmienność decyzji, którą znamy i tak nabiera większej dynamiki z każdym właściwie miesiącem, być może to wskazuje na to, że te właśnie pewne założenia instrukcji, nazwijmy ją, no po prostu się dezaktualizują i instrukcji za chwilę w ogóle nie będziemy mieli.
A czy to, co robi Trump, to jest polityka, biznes, albo show, a może żadne z powyższych, tylko to są po prostu szaleństwa Donalda Trumpa.
To jeżeli to są szaleństwa, to powiedziałbym, że one się opierają na show. To znaczy, tak mi się wydaje, no, ma oczywiście świadomość, że jest politykiem i że ma potężną władzę. Nie wydaje mi się, że ma świadomość, jaką konsekwencje rodzą jego słowa i jego decyzje. Tak, że one sięgają dużo dalej nawet niż same Stany Zjednoczone i system prawny. Znaczy, że są komentowane dosłownie na każdym miejscu świata i mogą mieć wpływ na różne, na różne też miejsca świata pośredni. To nie wydaje mi się, że ma tutaj, że to akurat jest przez niego zrozumiane. Biznes do pewnego stopnia też, no tam oczywiście jest cała ta otoczka tego, kto zarabia na decyzjach Donalda Trumpa, czemu jakieś decyzje zapadają, czemu widzimy jakieś mikroruchy giełdowe, tuż przed tym, jak dzieją się pewne decyzje. Nie wiem, czy sam Donald Trump, prawdę mówiąc, jest w to zamieszany, to znaczy nie zakładałbym aż tak, ale dla mnie przede wszystkim tym czynnikiem, który kieruje Trumpem, to jest show, to jest właśnie robienie, wzbudzanie takiego zainteresowania, nawet jeżeli to są kontrowersje, tak, to media coś tam o nim napiszą, pokażą zdjęcie, zadadzą pytanie, no generalnie wokół siebie koncentrowanie nadal uwagi, bo faktycznie tak jest, to znaczy najbardziej, jakby to nie brzmiało, interesującą osobą w tej administracji dla opinii publicznej jest Donald Trump. Pewnie bardziej pod kątem negatywnym niż pozytywnym, patrząc na ogół zainteresowania Amerykanów, czy oceny może tej administracji Amerykanów, ale to nieważne. Najważniejsze, że to zainteresowanie po prostu jest i nie jest nudno, choć brzmi to strasznie błaho, ale jakoś tak to widzę.
A czy on usiłuje zaprowadzić kult swojej osoby?
On już panuje, tak bym powiedział, i on go umacnia stale. I tutaj ma w tym też, to nie jest tak, że Donald Trump to robi sam, ma w tym doradców, którzy się specjalizują w kwestiach duchowych. One odbiegają w dużym stopniu od tego, jakbyśmy postrzegali, prawda, podejście duchowe w Polsce dla osób, które są silnie związane z Kościołem, czy po prostu żyją w zgodzie z wiarą, tak siebie postrzegają, to i tak byłoby bardzo, bardzo odmienne od tego, jak te osoby otoczenia Trumpa to widzą, prawda, mamy takie modły, już kilkanaście razy chyba dostaliśmy różne zdjęcia, czy z gabinetu owalnego, czy innych miejsc, gdzie prezydent Trump urzęduje, gdzie odbywają się zbiorowe dosłownie modły, tak w centralnym miejscu jest Donald Trump, wszyscy tam się trzymają za ramiona właśnie po to, żeby, nie wiem jak to nazwać, nadać Donaldowi Trumpowi siłę. Jest ten element kultu powiązany właśnie nawet nie z konkretną religią, tak, bo do końca nawet nie wiadomo z jakiego kościoła protestanckiego, tyle wiemy, ale z jakiego jest Donald Trump, to nie jest do końca ustalone. W każdym razie ten moment kultu, on był podnoszony już w kampanii 2024 bardzo wyraźnie, no a oczywiście po nieudanym, znaczy po zamachu, nieudanej próbie zabójstwa Trumpa, no to jeszcze tylko wzrosło. Te głosy pojawiały się wśród wyborców, ale były oczywiście też przez sztab Trumpa wykorzystywane i nakręcane.
Irańczycy nazwali go ostatnio obłąkanym. Jest też taka wypowiedź jednego z demokratycznych polityków, że żaden prezydent w pełni władz umysłowych nie groziłby zniszczeniem całej cywilizacji. No i ta pokusa psychologizowania amerykańskiego prezydenta rośnie. Ja zapowiadając naszą rozmowę przypominałam zasadę Goldwatera, która mówi o tym, że nieetyczne jest diagnozowanie stanu zdrowia psychicznego osób publicznych bez badania ich. Podczas pierwszej kadencji Trumpa amerykańscy psychiatrzy domagali się zniesienia tej zasady, ale Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne jeszcze poszerzyło jej zakres. Zabronione jest już nie tylko diagnozowanie, ale też wyrażanie swojej opinii na temat zdrowia psychicznego osób publicznych. Ale to odnosi się oczywiście do tych, którzy zawodowo zajmują się psychologią czy psychiatrią. Natomiast coraz więcej właśnie jest takich wypowiedzi ekspertów, komentatorów, którym chyba dotychczasowe standardowe narzędzia analityczne wypadły z rąk i którzy już nie mają żadnego innego punktu odniesienia, jak tylko zastanawianie się nad tym, w jakim stanie emocjonalnym i psychicznym aktualnie jest Donald Trump.
Niestety, ale tak jest. To znaczy, jeżeli próbuję ja podchodzić do jakiejś decyzji, ułożyć sobie proces dotyczący polityki, czy to wewnętrznej, czy zagranicznej Stanów Zjednoczonych, to najgłębiej zastanawiam się nad tym, na ile mogę utrzymać w całym tym rachunku, nazwijmy to, racjonalność decyzji, jakie będą podejmowane. Tak? Czy tutaj pojawia się element myślenia racjonalnego i w związku z tym konsekwentną decyzją na przykład byłoby coś. Tak? To jest co coraz rzadziej, że tak powiem, można to sobie bezpiecznie wpisać, nie tylko z uwagi właśnie na prezydenta, ale też na jego otoczenie, które po prostu no, w pewnym sensie boi się, tak to chyba trzeba nazwać, zgłaszać alternatywne do prezydenta opinie po to, żeby nie utracić stanowiska. Jak widać po dwóch ostatnich miesiącach, to jest możliwe, tak? Dwójka sekretarzy, akurat dwie panie sekretarz się pożegnały ze stanowiskami, więc te ruchy w administracji są możliwe, także lepiej się trzymać tego swojego stołka, mówiąc kolokwialnie. oficjalnie, ale no, to się pojawia element, jest to element analizy, tak, czy komentarzy, i on jest słuszny, to znaczy, jeżeli można było rozmawiać o wieku Joe Bidena i z niego problemów wynikających, one były zupełnie inne. Dawały inne objawy, ale niewątpliwie były i wpływały na możliwości sprawowania urzędu prezydenta, to tak samo uprawnionym powinno być też rozmawianie o tym, na ile poważny jest problem wynikający z wieku Donalda Trumpa, który objawy może dawać zupełnie inne.
Mateusz Piotrowski był z nami, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
A tuż po informacjach moim Państwa gościem będzie Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.
Reklama. Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na BYD.com lub w najbliższym salonie BYD. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
Marzysz o pięknym balkonie lub ogrodzie? Teraz w OBI ponad 230 roślin w hitowych cenach. Kolorowe dipladenie, rośliny balkonowe, drzewa liściaste i wiele innych. Zrobisz to z OBI.
Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W czwartek kiełbasa głogowska z szynki Madej Wróbel z Lady, 1,59 zł za 100 gramów.